22 grudnia, pierwsze czytanie z pierwszej księgi Samuela. Widzimy w niej Annę, matkę Samuela, która przychodzi do świątyni w Szilo, żeby podziękować za to, że Bóg dał jej dziecko, że Bóg dał jej syna Samuela. I uznając to, że syn został jej dany przez Boga, bo przez długi czas nie mogła mieć dzieci, oddaje go Bogu, czyli oddaje go na służbę w świątyni. Anna jest jedną z tych kobiet biblijnych, które są kobietami głębokiego zawierzenia Bogu, pomimo tego, że życie je doświadcza, że tym głównym doświadczeniem właśnie trudnym życiowym jest to, że nie mogą mieć dzieci. Tak jak mieliśmy już przypomnianą w tym adwencie matkę Samsona, sędziego z Księgi Sędziów, tak teraz mamy przypomnianą matkę proroka Samuela, właśnie Annę. Anna, która wcześniej w świątyni w Szilo wylewała swój żal Bogu, że nie może mieć dzieci, do tego stopnia, że kapłan Heli zastanawiał się, czy nie jest pijana. Kiedy jednak przedstawiła mu swój ból, błogosławił jej, odprawił ją i rzeczywiście Bóg wysłuchał jej próśb. Anna stanie się matką. Tym dzieckiem będzie przyszły prorok Samuel. Właśnie ten to dziecko, ten chłopiec oddany świątyni od najmłodszych lat życia wyrośnie na wielkiego proroka, na wielkiego człowieka w Izraelu, który namaści króla Dawida na króla. I to jest taka charakterystyczna rzecz, że te matki, które przez długi czas nie mogą mieć dzieci, kiedy pozostają w wierności Bogu, po jakimś czasie okazuje się, że Pan Bóg, który jest Bogiem Wszechmogącym, rzeczywiście daje to, co po ludzku jest nieosiągalne i daje potomstwo kobietom, które są uważane za niepłodne. I to potomstwo staje się później wielkimi wybawicielami Izraela. Takim był Samson, takim będzie prorok Samuel, takim będzie Jan Chrzciciel. Natomiast psalm, który towarzyszy temu czytaniu, to jest pieśń dziękczynna Anny właśnie po tym, jak otrzymała potomstwo. Anna wyśpiewuje pieśń, w której chwali Boga za to, że odwraca te dramatyczne ludzkie sytuacje. Zmusza do zamilknięcia szyderców. Łuk potężnych się łamie, a mocą przepasują się słabi. Syci muszą się nająć za chleb, natomiast głodni odpoczywają. Czyli wszystko to, co było wcześniej, bogactwo, ubóstwo, jest odwrócone, bo Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Potrafi ukarać pysznych, a nagrodzić właśnie ubogich, biednych. Niepłodna rodzi siedmioro, a matka wielu dzieci usycha. Pan daje śmierć i życie, wtrąca do otchłani i z niej wyprowadza. Pan czyni ubogim lub bogatym, poniżej wywyższa. A tą otchłanią, w której była Anna, to była właśnie bezpłodność, a Pan Bóg ją z niej wyprowadził. Biedaka z prochu podnosi, z błota dźwiga nędzarza. No to jest właśnie ta modlitwa człowieka, któremu Pan Bóg przyszedł z pomocą, by go wśród książąt posadzić i dać mu tron chwały. I po raz kolejny widzimy, jak to, co w Starym Testamencie było cieniem, w Nowym Testamencie staje się rzeczywistością. Tak to opisywali ojcowie Kościoła pierwszych wieków, że Stary Testament to jest jakby cień, który pada od tego, co jest rzeczywiste, co jest prawdziwe w Nowym Testamencie. I tak te postacie właśnie Samsona, Samuela, innych proroków i przywódców ludu, świętych ludzi Starego Testamentu, oni są prototypem, oni są cieniem tego, co w Nowym Testamencie będzie prawdą, czyli temu, że przychodzi Jezus Chrystus. I ta pieśń Anny jest jakby zapowiedzią pieśni, którą wyśpiewa Maryja właśnie u Elżbiety, jako ta, która jest prawdziwie matką Pana, prawdziwie matką wyzwoliciela, jedynego statecznego Izraela, ale przecież nie tylko Izraela, ale całej ludzkości, czyli Jezusa Chrystusa. I właśnie dlatego dzisiejsza Ewangelia to jest pieśń Maryi. Ta pieśń Maryi, która rozpoczyna się w języku łacińskim od słowa Magnificat. Właśnie pod tym tytułem przeszła do kultury religijnej i kiedy używamy słowa Magnificat, to właśnie chodzi o tę pieśń, którą Maryja zaśpiewała w domu Elżbiety. Zaśpiewała, czy wyrecytowała, wypowiedziała wielką pochwałę Boga. Właśnie w tym samym duchu, w którym wcześniej mówiła Anna po tym, jak otrzymała potomka, o tym, jak Pan Bóg potrafi przemieniać trudne sytuacje. Pieśń Maryi Kościół recytuje codziennie w nieszporach, czyli w modlitwie wieczornej Kościoła i oficjalnej w liturgii godzin. Codziennie znajduje się pieśń Maryi, tak jak codziennie w modlitwie porannej znajduje się pieśń Zachariasza, tak zwany Benedictus. Maryja uwielbia Boga, chwali Boga. Człowiek jest chwałą Pana, samo jego istnienie już jest chwałą Boga, a jego powołaniem jest właśnie chwalenie Boga przez swoje życie i przez swoje słowa, przez całego siebie. Więc Maryja wielbi Boga, wielbi Pana, wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Maryja uważa się za osobę nic nieznaczącą, która wszystko, co otrzymuje, otrzymuje z łaski Pana i jej pokora nie jest fałszywa. Czasem używamy pojęcia fałszywej skromności. Maryja wie, że to, co się z nią stało, jest bez jej zasługi, jest jedną wielką łaską Boga, ale ta łaska jest i dlatego mówi, odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. I rzeczywiście tak będzie. Cała historia Kościoła to jest chwalenie Maryi za to, że jest Matką Pana, za to, że ona dała nam Syna Bożego, Odkupiciela, Zbawiciela. I dlatego, dlaczego? Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Maryja chwali Pana, to Bóg wszystko uczynił. Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia. Pan Bóg okazuje moc. Pan Bóg działa w ludzkiej historii. Działa w ten sposób, że jest karą dla pysznych. Strąca władców stronu. Natomiast ratuje, ocala, wywyższa pokornych, głodnych nasyca dobrami. Ci, którzy się odwołują do Pana, otrzymują od Niego łaskę, otrzymują, są pod Jego opieką. I Pan Bóg działa w historii. To jest takie charakterystyczne dla modlitwy żydowskiej, dla sposobu wiary żydowskiego. To znaczy zauważać, co Bóg robi w historii. Ponieważ jesteśmy w przymierzu z Bogiem, więc jeżeli Bóg pewne rzeczy uczynił w historii Izraela, ocalał Izrael w przeszłości, to przecież Bóg, który jest w tym samym przymierzu z tym pokoleniem obecnym, też przyjdzie z pomocą, jeżeli my będziemy wierni przymierzu, jeżeli my dochowamy naszej części przymierza. Dlatego bardzo ważną modlitwą u Żydów jest przypominanie tego, co Bóg uczynił. Przypominanie sobie nawzajem, ale też przypominanie Bogu. Że Boże, jeżeli Ty to uczyniłeś w przeszłości, uczyń teraz to nam. Natomiast warunkiem jest właśnie nasza wierność. Więc Bóg odwraca te różne trudne sytuacje i w życiu Maryi to właśnie uczynił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom. I właśnie to jest powołanie się też na obietnicę. Bóg, który działał wielkie rzeczy w historii, Obiecywał, że jego pomoc się nie skończy, że dopiero nastąpi to właściwe ocalenie, to właściwe odkupienie. I Maryja będzie tą, która to odkupienie przynosi w swoim łonie, bo tym odkupieniem jest odkupiciel Jezus Chrystus, Mesjasz, Syn Boży, Syn Maryi, który przychodzi dla naszego zbawienia.